i doli, pisarki i doli, może wzorów do naśladowania, zaraz się dowiemy. Od razu mówię.
Ja nie jestem wzorem do naśladowania.
Porównek uważa.
Nie zalecam, ale nie zabrałem.
Ale Jacku, będziesz się dowiadywać, czy kogoś uważasz za wzorem do naśladowania?
Też nie jestem już. No ale tak.
Bardzo dobrze, myślę, dlaczego się do tego panelu ciągnęliśmy. Ale wracając, chcę, żeby to nie była tylko gadanina mądrych głów, ale jeśli ktoś ma pytania, to śmiało. Myślę, że wzajemna dyskusja jest bardzo dobra, bo śmiało można się nie zgadzać z Jackiem, więc...
Można.
Tak, można. Niektórzy nawet żyli godzinę dłużej, nie?
Mam dobrą pamięć.
Jak słuchaj.
Zapisuję, dotuję myśli.
Więc witamy. Anetę Jarosko. Więc może tak, pierwsze pytanie. Macie fantastyczne widoki swoich literackich guru. Jak są dla was ważni?
Bo to myślałam, kiedy zaproponowałaś to, nawet stwierdziłam, że mam problem, ponieważ jeżeli mam kogokolwiek, kogo znałabym dla swojego wieku, kogokolwiek stopień idola, to z reguły nie są to fantaści. Wyjątek stanowi Kres, ale to nie tylko jego opisania, ale też jakby kontakt z nim sprawił, że zawsze będzie dla mnie to wyjątkowo. Ale to w ogóle jest ciężka sprawa, bo wydaje mi się, że z idolów wyrasta się znacznie szybciej niż z innych rzeczy. Z autorytetu wyrasta się właściwie jeszcze szybciej, mam takie wrażenie. Jeżeli zaczyna się patrzeć krytycznie i przestaje się egalizować
sytuację. Jaka jest dla Ciebie różnica między autorytetem w tej materii?
W materii literackiej? Wiesz co, powiem Ci, jaka jest różnica. Autorytet jest dla mnie czymś znacznie szerszym. Idolem może być dla mnie ktoś na wąskim zakresie, typu Iwaszkiewicz będzie dla mnie idolem w kwestii pisania nastrojowych opisów krajobrazowych. To jest znakomita umiejętność, aczkolwiek uważam, że powieści pisał słabo. Był świetnym autorem, jeśli chodzi o opowiadanie i świetnym człowiekiem, jeśli chodzi o pisanie, świetnym pisarzem, jeżeli chodzi o scenę i klimat i tak dalej, ale to jest jakby wąski zakres, tak? Przy czym Iwaszkiewicz nie byłby dla mnie autorytetem z tego względu, że w przypadku autorytetu łączył zarówno jego umiejętności, jak i szerszą perspektywę. Także perspektywę biograficzną, osobową, trochę charakterologiczną. To jest znacznie szersza perspektywa.
A które rzeczy do Ciebie idą? Czy ich nie fantastyczne na przykład?
Były dwie książki, które czytając, kiedy doszłam do ostatniej strony, czułam autentyczną zawiść i zazdrość. To był Czarny Książę Alice Murdoch i to była Pani Dalloway Virginia Woolf. I to autentycznie były dwa jedne przypadki, kiedy czułam w sobie zawiść, tak, że kurczę, to już zostało napisane i to nie ja kiedyś zostawiałam po prostu coś takiego. Bo też trochę zrozumiałam, w tym sensie, że stwierdziłam, że to wyważanie drzwi do wielkiej literatury w sumie za bardzo byłoby stresujące. Ja nie byłem w życiu nadmiar stresu. Więc chyba sobie też w którymś momencie poluzowałam poprzeczkę do przeskoczenia.
Są autorzy, których bardzo cenię, bardzo szanuję, natomiast nie jestem pewna, że pytam o to, czy ja bym chciała pisać tak jak ktoś tam.
Nie, to jest do Ciebie pytanie. Co oznacza dla Ciebie właśnie idol?
Człowiek, którego bardzo szanuję, bardzo podziwiam, poniekąd jestem tak właśnie, ale ta zazdrosna o jego talent czy tam jej. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli to jest co dla mnie do naśladowania, że ja próbuję pisać jak ktoś tam, albo sobie zdaję z tego sprawę, prawdopodobnie tak mi nie wyjdzie, albo jednak tym nie wiem, na przykład bardzo podziwiam Rogera Żelaznego i uwielbiam jego książki. Natomiast to nie jest do końca to, co ja próbuję osiągnąć w moich, więc jakby no, nie próbuję też jednak za bardzo wzorować.
To jest syndrom Batmana działa, że lepiej być sobą, chyba że możesz być Batmanem, bo to wtedy pan Batmanem. Tak, ale w każdym momencie może lepiej być sobą, bo nikt inny nie będzie za nas nami. Tak?
Chyba, że będzie
no, chyba, że możesz być Batmanem, to jest jedyne wyjątek.
Chodzi, mam taką małą, czułą nadzieję, że jak będę bardzo dobrą Anią i będę miała dużo dobrej karmy, będę dobra na zwierząt, też za jakieś dwa wcielenia urodzę się jako Jacek Dupka i
kurczę, ja uważam, że Jacek tutaj będzie dobry, że za 20 wcielenia urodzi się Jacek Dupka.
Właśnie się zastanawiałam, kim w takim wypadku za dwa wcielenia urodzi się Jacek Dupka.
No to już się dobra, że się
urodzi. Że Jacek Dupka chce być Jacek Dupka i wszystkich możliwych wcielenia do końca świata.
Też się tego
uważa. Ale on bardzo dobry Jacek
Dupka, jeśli nie odpowiada. On sam ze sobą czuje się znakomicie, na pewno.
Jacek.
Dobra. Znaczy... Dole ja autorytety za bardzo, dwóch takich miałem pisarzy, którzy mnie naprawdę zainteresowali. Dwóch różnych okresów,
ale to będzie w następnym pytaniu, prawda?
Proszę?
Wstrzymaj się należy z tym autorytetem, który będzie w
następnym pytaniu. To znaczy, na pewno niewątpliwym dolem mojej takiej wczesnej młodości, kiedy zacząłem czytać fantastykę, w którymś tam momencie stał się Stanisław Lem. To było po okresie czytania takiej fantastyki bardzo młodzieżowej, typu Ci z 10 000 Proszkiewicza, jakiś tam Mój Księżycowy Pech, jakiś tam Kraliny Srebrnego Haliki i tak dalej, co czytałem na tej młodzieżówki mocnej. W którymś momencie wpadł mi, wtedy jeszcze w liceum, wpadł mi w ręce Lem. Zacząłem go czytać wtedy już jakby kultowo, bo w latach 70. powstało Kamil Lema, został produkowany. To wielokrotnie i to mi tu mnie rosiło, bo nagle spotkałem się z człowiekiem, który jest pisarzem intelektualisty. No, to pierwszy pisarz intelektualista w moim życiu. Jego twórczość no, poraziła mnie wtedy wówczas, dlatego że właśnie jak wyskoczyłem z tego kanonu fantastyki rozrywkowo-przygodowej, wleciałem w fantastykę problemową, myślącą, która zarazem też była literacko znakomicie zrobiona, myślę, było takich jego rzeczach jak obok Magellana, Solaris, Niezwyciężony, Eden i tak dalej. I te powieści rzeczywiście zrobiły na mnie potworne wrażenie i zarazem uświadomiły mi wtedy, że można pisać fantastykę naprawdę poważną, fantastykę intelektualną. Jeśli bym chciał kiedyś w którymś tam momencie to chciałem pisać jak Lem, bo że Lem już napisał wszystko, no po co ja miałbym pisać Lubila Solaris, czy Niezwyciężonego, czy Powrót z gwiazd, czy opowiadania o Ionie Tichym. Więc tutaj jakby Lem wyczerpał temat i pozostał mi tylko taki właśnie podziw. No i zarazem wzorzec, do którego w którymś tam momencie dążyłem. Ale po końcu lat 70. pojawił się drugi jakby idol, który troszeczkę Lema zdeterminizował, był to Janusz Zajder, który zaczął wtedy publikować serię swoich powieści socjologicznych, bo wcześniej drukowane opowiadania Zajda się nie zachwycały, ale właśnie od Cylindra Fantropa nagle zrozumiałem, że pojawił się w polskiej fantastyce ktoś jakby w sensie intelektualizmu, bo ja jestem taki stary Ramon, co ciągle szuka intelektu literatury, że jeden jestem, że samotny biały żagiel. No może jest nas dwóch, tam Oramus już czeka na mieście i będzie nas dwóch samotnych wyjeżdżali w jakimś tam klubie. Ja się detalnie nie skończę. I w ogóle cała koncepcja fantastyki socjologicznej, którą wtedy realizował najlepiej, uderzyła mnie niejako po oczach i te jego powieści, zwłaszcza ten Dines Imperio, Paradyzja, cała prawda o planie gdzieś Sith, trzy powieści plus wcześniejszy z Cylindrem Fantropa po prostu uderzyły mnie po mózgu. Chodziło też o kontekst polityczny, bo to były powieści demaskujące jakby mechanizmy systemu totalitarnego. Ja wtedy jakby dzięki Zajdlowi zrozumiałem, w jaki sposób jest to robione przez komunę Balona. Nie tylko ja zresztą. No i jak przedtem chciałem pisać jak Lem, to zacząłem w tym momencie, próbowałem pisać jak Zajdel. To oczywiście było całkowicie błędne i w którymś momencie doszedłem do wniosku, że jeżeli mam w ogóle pisać, to muszę pisać jak inny.
No i Jacek, ten temat, to i dole też jest.
No bo jesteśmy z podobnego pokolenia. No.
Ale to
nie jest dobrze. Lem był, na początku był lem, a potem był coraz gorzej. No, był jeszcze za lem.
Może powiem, nie jestem lemologiem, lemofilem, ale wielkim fanem jego twórczości. Był to pierwszy pisarz fantastyki, science fiction, z którym się zetknąłem i to dodatkowo jeszcze bardzo wczesnym dzieciństwie. I wiąże się z tym taka może anegdotka, żeby już nie powtarzać tam, znaczy z tego pisarza, jak należy zresztą, to może tą anegdotkę Państwu. Bo w tym czasie, to były pierwsze klasy szkoły podstawowej, ja czytałem jakieś takie przedmioty, fazę, czytałem wszystkie lekcje. W domu stała półka z książkami mojego ojca, tam były bardzo różne książki, dużo historycznych, ale była też literatura piękna i był też, było też kilka pozycji Stanisława Lema. Moje ręce podać książeczka zatytułowana opowiadania wybrane i tam na końcu był niezwyciężony. Przez te podróże Iona Tichego, który był w pierwszej części, jakoś tam przebywałem, czy wszystko zrozumiałem, czy nie, to jest nasza sprawa. Odbierałem jeszcze literaturę quasi-rozrywkową, te wszystkie tam polowania w kurle, prawda, wchodzenie z pomą do wnętrza wielkiego stworzenia i zatem to mnie bawiło, a później zacząłem czytać niezwyciężonego.
Ale za Arkadię nie czytałeś?
Nie, oczywiście, ale nie te czasy. Także jeszcze wtedy takie samobójcy, samochodcy nie byli jeszcze wtedy w modzie. I wtedy czytam tego niezwyciężonego i doszedłem do momentu, w którym załoga niezwyciężonego znajduje kondora i pojawia się w dzienniku bohatera tego okrętu słynny zapis o tajemniczych muszkach, które na tym etapie wydały mi się przyczyną zagłady. Oczywiście te muszki nie były żadnymi muchami, zwierzętami, przyczyną zagłady tego okrętu, którego załoga niezwyciężonego poszukiwała. No i oczywiście tak się zdarzyło, że zobaczyłem jakąś muchę na ścianie, a czytałem to, gdy byłem sam w domu. Więc skończyła się lektura niezwyciężonego w ten sposób, że wybrałem kramki i wybiegłem z domu, ponieważ w tym czasie każda mucha wydawała mi się, że może utworzyć nade mną lejek i pozbawić mnie pamięci i
mojej wolności.
Tak, oczywiście. Także zatrzymałem się dopiero kilka przecznic od mieszkania. I gdy zobaczyłem jakieś znajome osoby, jakieś kolegów z podwórka, z którymi zacząłem grać jakąś piłkę. Ale to była taka zabawna przygoda. Od średniej zwyciężonego przeczytałem do końca. I wszystko inne, co Lema było w tym czasie w domu, jeszcze bodajże ten Katar i dzienniki gwiazdowe i coś z Pilca, ale teraz co? W końcu to wszystko przeczytałem. Lema uznałem od razu od wielkiego pisarza, chociaż swoim dziecięcym jeszcze umysłem, ale jakoś tego nie czuł, ale w pewien sposób mnie spadł. Ponieważ Lem pisał rzeczy tak poważne, poruszał różne autentyczne problemy i z psychologii człowieka, i z kontaktu między cywilizacją ziemską, a jakimiś tam obcymi, czy zawsze, czyli moim zdaniem na tym polu Lem jest wielkim pesymistą kontaktu między ziemianami, a obcymi. Tam prawie wszystkie jego powieści, gdzie do takiego kontaktu dochodzi, to ten kontakt kończy się takim innym niepowodzeniem, a czytowym przykładem jest powieść Piasek.
Oczywiście.
To jest po prostu odwrócenie się z tego schematu, gdy obcy przylatują, przeprowadzić inwazję na Ziemię. We Piasku to ziemianie wyposażeni w niewyobrażalne się dla nas, albo właśnie może wyobrażalne, ale nieosiągalne zdobycze techniki. Docierają na planetę zamieszkałą przez cywilizację inteligentną i próbują nawiązać kontakt. Mają jak najlepsze intencje, natomiast to się kończy zniszczeniem tej planety, na którą ziemianie przylecieli. Mimo najlepszych intencji, ziemianie są tylko pokoju, tylko nawiązać. To jest takie charakterystyczne dla Lema, że zawsze ziemianie ze sobą zabierają jakąś broń i to się kończy później to rozstrzela. Ale wracając do początku, więc czytałem sobie tego Lema i spadł mnie w ten sposób, przez swoją właśnie powagę i też mistrzostwo biura, że ja odrzuciłem później cały ten nurt science fiction, umówmy się, z podznaku Star Treka, tak? Czyli latają ludzie po wszechświecie, jak co, spotykają obcych w grubszach humanoidalnych, którzy oczywiście mówią po angielsku. I nie wyśmiewając tutaj Star Treka jako całości, bo tam jest wiele różnych postrzeżeń o różnych gadżetach, na przykład technicznych, które dzisiaj na przykład są zrealizowane od czasów Star Treka, na przykład. to jednak cały ten nurt taki science fiction, nie wiem, space opera, można to uznać, odrzucili po, i przez to nie czytałem, bo teraz brak mi w lekturze.
Także.
Ja mam teraz nie tego, ale to porusza fajną kwestię mówiącą o olimpijskim powodzie, czy idolu, czy jest po prostu cecha na sobą pisarza, albo no, innych kwestiach, nie bezpośrednio związanych. Tak. No tutaj na ile to ma znaczenie, to do was wszystkich, na ile na wasz odbiór tych idoli wpływało coś innego niż literatura, typu fajnie pisze, ale jest męka. Na przykład, ale wszyscy wiedzą, że jest amen. Albo odwrotnie. Pisze tak sobie, ale ponoć to dusza człowiek. Czy nie jest tak, że emocje do autora to nie jest tylko kwestia literacka, ale też czym bardziej się zna, to jednak to te kwestie pozaliterackie, czy po prostu jeżeli był właśnie udział, to nie interesowało was nic poza tą aspektem psychicznym teraz.
Jako 15-16-latka zetknęłam się z takim pisarzem, który nie był moim jakimś wielkim idolem, bo byłabym wtedy ewidentnie już skresowana na amen, ale kontakt z nim i jego potworne bucostwo, chamstwo i potraktowanie nas wszystkich bardzo źle, wszystkich, którzy
zgromadzili się,
nie wymienię nazwiska, ale wszyscy wiemy, prawdopodobnie o kim mowa, sprawił, że ja do dzisiaj nie jestem w stanie zerknąć na to, co piszę. I jestem prawdopodobnie jedną z bardzo niewielu osób, które nie przeczytały całego wiadomego cyklu.
Czego facecie z wołomieczami i...
Tak, ponieważ na tym spotkaniu byłam zaledwie po dwóch czy trzech, a potem już nigdy więcej, więc pod pewnymi względami...
Ale on był pewnie po sześciu.
Ja myślę, że on był więcej niż po sześciu, wiesz?
Bo z nim przerażę na spotkanie, jak on jest po trzech. Wtedy jest bardzo fajny. Jak ma po
trzech.
Butelki w organizmie. A jak jest po sześciu, to zaczyna być rzeczywiście skończoną mędą.
Efekt był taki, że sięgłam sobie wówczas jako młody wannabe pisarz, że choćby nie wiem, ile sokówki miało mi głosować, jest granica, której nigdy w życiu nie przekroczę i na tej granicy stoją dwa miecze, i faktycznie czegoś się nauczyłam wtedy i to jest jedyna rzecz, którą zawdzięczam temu człowiekowi, to tego, żeby widząc tą sytuację od drugiej strony, czegoś się nauczyłam o tym, jak ja wyobrażałam sobie relacje z ludźmi, którzy czytają moją literaturę. I to jest ten szacunek, którego wtedy mi jako czytelnikowi zabrakło, w sensie zabrakło mi szacunku pisarza do mnie jako czytelnika, który kurczę, stopem przejechał 110 km, zwijał ze szkoły, miał potem dwa miesiące,
kurczę... Ale zostałeś słusznie ukarana za ucieczkę.
Nie było
tak to. Było ciężko. Dostałeś całą wysiłkę i dostałam taką nauczkę, że właściwie masz rację, bo nam dało powiedzieć mojej mamie, nic nie musisz mówić. Wykonało się. I po prostu to faktycznie była taki kształtowanie jakiegoś światopoglądu.
Trochę zawód miłosny, czy się czymś zakochał?
Nie, wiesz co, to nie była miłość, to nie było zakochanie. Mówię, w tamtym czasie on nawet nie był moim pierwszym ulubionym pisarzem, tak? W tamtym czasie zupełnie kto im zajmował to miejsce. Paradoks polega na tym, że na spotkanie z nim nigdy nie udało mi się dojechać. Życie. A teraz spotkania się właściwie od dłuższego czasu z kresami odbywają. Może zacznę pisać jakiś nowy cykl i wróci do życia. Ale faktem jest, że to była bardzo poważna nauczka i wyciągnęłam sobie z tamtego wnioski. A co do wpływu takiego pozytywnego, jest jeden pisarz, którego strasznie lubię. Uwielbiam go jako człowieka.
To może
powiedzieć, strasznie lubię Krzysia Pyskowskiego. W sensie jest jedną z najbardziej pozytywnych osób, które w życiu spotkałam.
Ja nie lubię go
i zaczęłam jakiś czas, właśnie to jest ten paradoks, poznałam najpierw człowieka, zaczęłam czytać książkę i coś mi nie pasowało. W sensie książka nie do końca była dla mnie. I sama ze sobą prowadziłam rozmowę, no ale Janoska to jest taki miły człowiek. Na pewno jest w tej książce coś, ten ślad tej osoby, że ci się...
A co czytała?
Już to nie pamiętam już w tym momencie. Na pewno nie Cieniory, bo to było
wcześniej.
Właśnie słyszałam, że Cieniory jest bardzo dobry i że jest dużo większa szansa, że zaiskrzy i rozumiecie, ułożył się znowu ten jasny, klarowny pogląd. że jak lubię kogoś, to jego książkę podarę, to też będę lubiła. Czasami to jest oczekiwanie, że wiesz, czytasz czyjąś książkę, masz pewne wyobrażenie o człowieku, który ją napisał, potem nie zawsze się to sprawdza. Czasami to przeszkadza, czasami to nie przeszkadza. Ale tak, człowiek gdzieś tam cały czas jest. W teorii powinno być tak, jak twierdził Gardner, że dzieło jest całkowicie oddzielone od autora i ja jako czytelnik, mając swój całą tą konkretyzację estetyczną, nie uwzględniam tego w ogóle w żaden sposób. No uważam, że jest to jedna z bardziej nieweryfikowalnych tez Gardnerowskich, bo dla mnie przynajmniej to ma znaczenie. W sensie to jest jakoś obecne. Jeżeli lubię jakiegoś pisarza, jest większe prawdopodobieństwo, że tam było znacznie więcej niż 30 stron. Byłam 30 stron, tak? Jeżeli jakaś książka nie ciągnie mnie 30 stron, obiecałam to sobie po skończeniu jednej z ostatnich list lektur na moich bardzo, bardzo długich 15-letnich studiach 30 stron. I nigdy więcej nie będę czytała czegoś, co nie sprawi mi przyjemności.
Mam to pytanie? Pytałam o różnicę, co są dane, to są różnice pomiędzy ideolem a autorytetem oraz właśnie na ile sympatia lub antypatia do pisarza wpływa na twoje postrzeganie jego przykład literackiej cudowności.
Wiesz co, ja staram się to oddzielać, aczkolwiek pod naciskiem na staram się, bo nie jestem pewna, do jakiego stopnia to się da w ogóle zrobić, ale na pewno próbuję. A mnie też pomaga poniekąd fakt, myślę, że ja jednak ja znam polskich autorów fantastycznych dość dobrze na takiej stopie towarzyskiej i raczej ze wszystkimi żyję dobrze. Więc nie mam jakichś takich silnych antypatii, że na przykład tego autora bym tak strasznie bym się zdaje niesympatyczny, że absolutnie nic jego bym nie przeczytała. Owszem, tam jednych lubię bardziej, jednych mniej wiadomo, natomiast nie ma nikogo, który bym mogła powiedzieć, że go faktycznie jakoś nie lubię.
A miałaś tak może nie do końca z fantastycznych, ale jakiś dorobek do dzieciństwa, młodzieży, tak czy w wieku wczesnej, gdzie potem nagle osoby serci anonimowuje jako człowieka, a potem nagle nie dowiedziała się coś więcej, czy kurczę, no szkoda, to taka wenda.
Tak, bywało często, tam na przykład nie wiem, Harold Ellison podobno jest strasznym głupcem i robi jakieś takie dziwne. Bardzo dobry autor opowiadek, podobno robił jakieś takie numery na wyleczaniu Hugo bodajże, że jakieś tam kobiety za cycki łapał i tego typu miał odjazdy i podobno jest straszne. No. Natomiast opowiadanie też jest świetne i nadal jakby nie zmieniło to mojej opinii o jego opowiadaniu. Nadal uważam, że jego opowiadania są znakomite, więc to, że on jest prywatnie budzy, zdarza się.
Myśmy słyszeli się, że po prostu bardzo ładne słowa. Wyszło, bodajże Marian Zimmerman, dosyć głośna sprawa o tym, że jej mąż był pedofilem, był dosyć skandal, że ona ułatwiała mu, tak? To znaczy wszystko ułatwiała mu to i właśnie stwierdziła, że ma poważny kłopot teraz z tymi książkami, bo one ją kształtowały. Ona faktycznie wymieniała jako jedne ważne książki w jej życiu. Teraz ma taki trochę dysonans, bo jest jej w jakiś sposób przykro. To trochę tak jakby jakaś bardzo ważna osoba z dzieciństwa trochę cię zraniła, tak? Udowodniła, że nie była takim ideałem, za jakiego mieliśmy. Więc myślę, że są może takie sytuacje, ale okej, był samochód za cycki, ale to jakby nie były nawet nasze cycki, więc nie jest to personalne.
Jest.
No, strukturaliści zalecają, żeby oddzielać twórcę od tworzywa i patrzeć na to, jak ona zupełnie na oba przedmioty, jak ona zupełnie odrębne byty. Ale rzecz jasna nie sposób się czasami jednak oprzeć pewnym wpływom pisarza jako osoby. A propos tego człowieka, którego tak nie lubi Aneta, to powiem taką anegdotę z Dorkowo, że oni mieli ten sam problem z ilością butelek w organizmie. Ja postrzegałem, żeby zrobili spotkanie rano, tak do 11, wtedy on jeszcze to spotkanie przeprowadzi, a oni powiedzieli, że oni będą mieli nad tym kontrolę, bo postawią dwóch ochroniarzy. Spotkanie wyznaczyli na pierwszą. Ochroniarze niestety okazali się nieskuteczni, ponieważ czuli respekt przed mistrzem i bynajmniej tego piwa jakoś nie likwidowali przed nosem. Także o pierwszej było to spotkanie i skończyło się no, straszliwą awanturą, blamarzem i tak dalej. To mistrz po tych sześciu piwach był bardzo nieprzyjemny i przeżywał gwałtowne przypływanie wielkości. Ja z kolei.
wynaleziono tę politechnikę, mianowicie był na przekonach chyba lata temu 10, osoba, która miała wypijać każde piwo, które się pojawi w okolicy 2 metrów od
tak, tak, a musiał być chłop wysoki jak dom.
Był i musi bardzo tak, ciężko to przeżył.
A jak on trochę wytrzymała?
Znaczy, on miał przeżyć, wiesz, on był, miał przeżyć
tak, 4
godziny. On miał przeżyć 4 godziny przed spotkaniem.
Na polskich dziełach fantastycznych stosowano jeszcze inną metodę. Okazało się całkiem skuteczną. Wiele osób, które były na tym spotkaniu, jak myślacie się, ja nie, wspomina je bardzo dobrze. Mianowicie spotkanie miało być o 16 i o 15 tego pana nadal nie było na terenie konwentu. W sensie został dowieziony na 15 i zaraz po spotkaniu.
A czy był dozorowany w międzyczasie?
Przez jakąś kobietę.
Jakąś kobietę. Aha.
Znaczy to jest znamienne, bo te 18 prawie lat temu na spotkaniu, kiedy zaczął robić całe kryje bure i tak dalej, też jakaś kobieta złapała go za fraki i wyciągnęła z sali, więc kobiety, tak?
Jeżeli a to być może, nie, to być może wydawnictwo, bo one tam, to wydawnictwo ma tam jakieś komandowskie. Znaczy ja nigdy tam od faceta z małoleczami nie był jakimś osobistym idolem, jego zbyt dobrze go znam, osoba była godna do naśladowania czy podziwiania. Podziwiałem jego twórczość, bo rzeczywiście w latach 90. wykazał się niesamowitym talentem narracyjnym, stylistycznym. No i to się jakby zaczyna niestety kończyć, ponieważ ostatnią jego powieść wziąłem, że czytałem 150 stron. Zdziwiłem się, że to można tak źle pisać. Kiedy się pisało tak dobrze kiedyś. Odłożyłem ją i od 5 miesięcy nie mam ochoty podjąć lektury. Nie widzę sensu czytać dalej tą
męcnotę.
A z tym to bywa bardzo różnie. Teoretycznie powinienem odróżniać na przykład postać Lema od osoby Lema, ale tego się tak nie da, bo to jest jednak, mamy taką psychikę, że jedno rzutuje troszeczkę na drugie. Polecam taką książkę Marka Oranusa, który nawet jest tutaj na konwencie i ma różne wystąpienia, krytyczną, Bogowie Lema, poświęconą właśnie Lemowi, gdzie Marek Oranus sporo o Lemie zebrał różnego typu ciekawostek, między innymi przeprowadził wywiad z Rotem Steinlerem, który był długoletnim wydawcą Lema Austriakiem. I tam właśnie opisuje na przykład Lema jako ten Rotem Steiner, mówiąc, rozmawiając z Ramusem, jako osobnika potwornie skąpego, który na starość popadł na jakiś kompleks Harpagona i przychodził do Rottensteinera w latach 90., a mieszkał wtedy w Wiedniu i mówił mu, że umiera z bólu. A Rottensteiner dodaje, a ja doskonale wiedziałem, lata 80. to były wielkie dilema w zachodnich Niemczech. Rozchodziły się tam setki tysięcy jego powieści tłumaczonych na niemiecki. I facet dostał za to naprawdę gruby szmal w markach zachodnio-niemieckich, proszę Państwa, które były wtedy najlepszą walutą obok. No i właśnie facet, który ma na koncie setki tysięcy marek, przychodzi do swojego wydawcy i mówi, że umiera z głodu i nie wie, co stanie z nim będzie. To było zresztą, potem nawet inni mówili właśnie, którzy go lepiej znali, na przykład były zmarły redaktor naczelny Kolanek, który kiedyś tam coś się o mnie zgadzało. Ten to dopiero ma węża w kieszeni. Sam Kolanek zresztą miał węża w kieszeni, a potem Lem miał przybyć, bo tam jest z Kolankiem. Inna jeszcze wyszła nieciekawa właściwość Lema, mianowicie jego lekceważący stosunek do fandomu, który to wyszedł właśnie w Krakowie, kiedy był w roku 90. taka impreza zdrowcza, ja to nazywam Eurocon Krakonem. Eurocon Polką i Krakon biedny. Lem tam dostał w 91 może, nie pamiętam, pierwszy tyle tych konwentów dla. Ale pamiętam, jak się zachował Lem, bo dostał tam, zdaje się, jakąś tam ślątkę, jakąś nagrodę fandomową za całokształt twórczości. Ci fanowie delegacji uroczystej przyszli do Lema, Lem się oczywiście nie pokazał na konwencji ani przez sekundę. No to tak, aha, to co tu przynieśliście, tak, do tych ludzi. Aha, to, no dobra, no postawcie to gdzieś tam na mocniejszej półce, żeby nie oberwało, bo tak aż lądko, bo to było dużo dosyć metalu. To było widać, że Len ma fantom w nosie. W przeciwieństwie do, to troszeczkę jak pewnie do niego jako do osoby zraża, bo to, że on był jakby, zwłaszcza na starość, już mało ciekawym człowiekiem, miał różne takie starcze przywary, w sumie dość nieprzyjemne, nie unieważnia ani jednej linijki jego prozy, rzecz jasna. Dalej jest wielka proza, zwłaszcza, że w latach 60. on był jeszcze takim piernikiem jednym. Jego jakąś taką przeciwwagą, człowiekiem całkowicie innym był Janusz, wspomniany przeze mnie Janusz Azerder, który z kolei bardzo lubił fanów, bardzo lubił fandom, chętnie się z fanami zadawał, dyskutował, bywał na konwentach. No i niestety, zanim się ten fandom rozkręcił, to autor nam zmarł w sposób nieoczekiwany. Ale my dlatego została ta nagroda ustanowiona i przyznajemy Zajdę, a nie Lenę, właśnie dlatego, że Zajdę miał wyjątkowo jakby pozytywny, ciepły stosunek do fandomu, do czytelników. W tej chwili trwają starania w Warszawie i we Wrocławiu. Nie wiem, czy to się uda, ale są starania, żeby były jakieś kapelusze. Janusza Zajda, nie wiem, czy zebrano podpisy, bo to trochę taka akcja była ad hoc i ciężko, że tak powiem, 300 podpisów zdaje się być zameldowanym do Wrocławia.
Znaczy we Wrocławiu to była decyzja miasta i potem zda się zbierać podpisy.
Tak,
to jest tak, że 80-90% Warszawa.
Nie znam jeszcze szczegółów, bo ta akcja się miała właśnie, ja wierzę, że w tym tygodniu miała zakończyć. Nie zdążyłem się jeszcze poinformować, jak to jest, ale w każdym razie w Warszawie też. I ktoś mnie tam zapytał, a dlaczego nie Lema, no przecież taki wielki, no ja właśnie odpisałem, że o Lema to nie się martwią inni, my się martwimy o człowieka, który nam jako fantomowi był jakoś przyjazny, czyli właśnie o Janusza Zajdla, a o Lema nie się martwią inni, ja nie widzę powodu, żeby właśnie Lema jako osobę w ten sposób uczcić, ważniejszy dla mnie jest Zajdę. No, tyle, jeśli chodzi o autorytet.
No, ja nie jestem przykładem dobrego fana, bo czytając książki, jakoś nigdy nie mam takiej potrzeby wiedzieć, kim jest prywatnie, jakim jest człowiekiem autor czy autorka. Jakoś specjalnie nie ma dla mnie znaczenia, czy ten człowiek prywatnie, nie wiem, bije żony, jest alkoholikiem. Czy też przeciwnie, udziela się w jakichś akcjach tego czynu. Ja czytam książkę, książka jest dobra, to mi wystarczy. Nie szukam też nigdy kontaktu z pisarzami, których lubię, żeby stawić autograf. Jestem po prostu wyczerpany panem.
Ja rozumiem, że się zapytam. Może dyskutować na jedno oddzielanie jednego drugiego. Ale załóżmy, że autor moralizuje, tak? Mówi, no właśnie. Nie można być żony, albo...
No tak, nie jestem w stanie kupić tej postawy, bo jest dla mnie tak Zbigniew Herbert.
Wiem, bo to jest relacja do żony.
Jest rozbieżność pomiędzy tym całym moralizowaniem, które jest bardzo wyraźne.
Albo moralizowanie w innym aspekcie.
Ale wiesz, jest mimo wszystko kreowanie się na pewien autorytet moralny w tekście i całkowita rozbieżność w życiu. I mi to przeszkadza. W sensie, gdyby pisał cokolwiek i nie próbował,
dlatego ja jestem jakby daleki i nie jestem zwolennikiem
kreowania postawy. Ale jestem historykiem literatury, więc mi to też spacza obraz rzeczywistości.
Natomiast ja nie jestem zwolennikiem tego tekstu, tak? Bo może być, jeżeli to jest świetny tekst, to super, ale jeżeli ktoś chce w sposób podniosły pokazać, co jest dobre i złe, a wiemy, że tak na zasadzie to jest takie kłamstwo, to wiesz, nikt nie lubi wykładowany i sobie okej, ale rzuca się to na ciebie, na odbiór, czy nie rzuca się to na ciebie, jednak to odbiór ciągle widzi, proszę, ale to fałszywe.
Hipokryta nie jest dobrym propagatorem nic nudz, nie?
No, czy nie wiem, czy ma pan na konferencję. Teraz się trochę bardzo wybieram.
Przypomina mi się Flaszka Kochanowskiego, nie chodziło akurat o pisarzy, których wtedy w starej Polsce, czy zastanowiecznej było mało, może to nie było takie głupie. Chodziło o jednego z księży warszawskich, o którym wiedziano, że ma w domu gosposię. Sam gosposią wiodącą. No i właśnie pytano go, że tu nauczasz na... Nie zacytuję wam niestety z pamięci, bardzo śmiesznej fraszki. Jak to jest, że tu nauczasz moralności, a masz w domu na Moskwosie? No to powiedział, że on ma 100 talarów za jedną mszę, ale nie wziąłby nawet 500, gdyby miał żyć tak, jak nauczał. Po prostu, łatwo się wymyśla zasady, zwłaszcza szczytne, moralne, a o wiele trudniej się je stosuje w życiu. I przykładek Herberta nie jest jedyny. Jeśli chodzi o rozbieżność między ideą wymuszoną przez jakiegoś tam pisarza, poetę w literaturze, a stosowanym na co dzień wzorcem, no po prostu takie jest życie.
To nie jest tak, że idealizujemy. To jest właśnie czyli, że czytamy książkę, nie znamy jeszcze w ogóle pisarza i książka nam się bardzo podoba i od razu podświadomie uznajemy, że pisarz na pewno jest taki człowiek. Po co to zdarzenie?
Ja bym w ogóle był daleko właśnie od decyzji na pisarza, który jest stanem moralnym. Mamy też takiego pisarza Filip Dick, prawda? Który brał przewodnie tak do typu, miał poważne problemy psychiczne i też ma powiązanie z Lemem, na którego pisał do nocy do FBI, bo uważał, że Lem był
Tak, to był wspaniałą recenzją, mówił, że Lem nie istnieje, bo nikt nie może pisać.
Jakaś sowiecka komórka, która ma w stanie powieści fantastycznych, której ludzie nikt nie jest w stanie coś lepszy, prawda? Natomiast książki...
Ale tak, chciałabym, żebyś się wracał do nas na policję, ale nikt nie może pisać tak dobrze.
To ja słyszałam w którymś momencie, czy ja nie mam przeciwnego Strejtera, biorąc pod uwagę ten, w jakim książki wychodzę.
Biorąc pod uwagę, zastanawiam się, czy nie masz klona, którego poganiasz czasem.
Nie, to też się nazywa pensoholizm. Znacznie prostsze wyjaśnienie. Myślę, że klonowanie ludzi w stopniu takim, żeby były w stanie nasze klony odwalać za nas robotę, to jest jeszcze jakiś kawałek
przyszłości.
Ale jeszcze klon. Obawiam się, że wystarczy klon, który by sam nie zbywał i robi te wszystkie nieprzyjemne.
Ale przecież klon Lenia będzie też Leniem.
Ale klon pensoholika, ty sobie to wyobrażasz?
Ty byś musiał swojego klona
pouczyć,
żeby
to
za mnie jako
zabezpieczenie pisał. Słuchaj, to byłoby nie, bo ja bym mogła w takim wypadku zacząć zarabiać na wynajmowanie klonów.
No.
Dobrze, pomyślę.
Poza tym jest klona.
Ale wiesz, to nie jest prawda. Może być pisanie książek, ale na pewno nie będzie sprzątać ci mieszkania. Musimy znaleźć kogoś do sklonowania, kto odpędza się sprzątając. Ktoś może?
Można też odnosić to pytanie, czy gdyby niektórzy autorzy nie pili alkoholu, ale nie grali na konflikt, czy napisali te książki, które napisali?
Tylko czy
przypomnijcie, w sensie takim pisarzem, to jest bohater, to zniszczył sobie organizm.
Ale w imię literatury.
W imię literatury, po to, żeby zostać taką właśnie, a nie inną literaturę.
Tylko, że jak to z Dickiem, to znowu jest ten problem, że on, jak to się nazywa, jak to poznali się po nim, jak on wykitował. Tak.
Ale to regularnie publikowane.
Był, ale jak to jakoś specjalnie on nie zarobił na tym. Przecież on.
On zaczął zarabiać całą życie.
Tak.
Ponieważ za Blade Runnera już dostał, za prawa do adaptacji dostał już dobre pieniądze. I rzeczywiście w tych ostatnich 2-3 latach zaczął żyć wreszcie na poziomie pewnym, bo jego zarobki jakby zaczęły sięgać iluś tam setek tysięcy dolarów. Na pewno przekroczył 100 tysięcy dolarów rocznie, co wtedy stało się już dużą kwotą. No i kiedy wydawało się, że właśnie jeżeli się po tym filmie, który miał stanowić dla Dickiego jako nowe otwarcie, że to będzie właśnie nowa epoka w jego życiu twórczości, to po prostu człowiek umarł.
Znaczy Dick przez to, w tych ostatnich 2-3 latach życia w ogóle już wyszedł tych narkotyków z tego problemu.
Zgadza się.
Odzyskał równowagę psychiczną, tylko serce mnie
wytrzymało.
No właśnie, ale
zamienił spanie na gnozę. No i wariował, że tak powiem, na trzeźwo, bo on musiał wariować, tylko taki człowiek, który musiał. Z tego się rozwija jego literatura. Ale tak to jest szarpa w serce i wątrobę, że po prostu organizm dalej nie był w stanie pociągnąć. I to w momencie, kiedy się przed tym otwierała porządna sakierka z kasy. No bo za te prawa filmowe, to on by się tam kompał. Z samych praw filmowych.
Tak.
Potem się akurat auto umarł, się rzucili.
A teraz jak są już pytania? Też mam inne pytanie o zmianę idoli. Czy w waszym życiu, mówię o właśnie tych młodych, czy większych doświadczeń, powinniście ci idole się zmieniali? Znaczy, tak, okej, zakładam, że na 100% dochodzili nowi, ale czy było tak, że nie wiem, ktoś w wieku tam 12-15 lat był dla was literackim Bogiem, a dziś właśnie Boże, kiedy to było słabe, czy zawsze zostaje mimo wszystko jednak sentyment? Tak, wiem, że to nie było wspaniałe, ale sentyment pozostał.
Jeszcze miałam na sobie kilka podejść. Będę miałam do widzenia z literatury dla dzieci i młodzieży, w czasie których czytaliśmy sporo rzeczy, które pamiętałam jako dziecko, jako takie rzeczy, które naprawdę bardzo lubiłam, albo były nam bardzo duże wrażenie. I wiele z tych rzeczy absolutnie przetrwało. W sensie czytałam z jedną frajdą, z jedną przyjemnością, nie wiem, masą, z jednym grem bawiłam się równie dobrze, jak wtedy, gdy miałam 10 lat. Gorzej było na przykład z rozmową Montgomery, która nie wiem, jak dawałam radę to przeczytać w wieku 10 lat. Ponieważ w wieku 20, mniej więcej wtedy 6, byłam na granicy uderzenia głową w ścianę. Więc coś się. Oczywiście nie zmieniła się rozmowa od Montgomery, musiała się zmienić czytająca Janeta. Ale właśnie często boję się takich konfrontacji. W sensie. Nie
wiem.
Wiesz, mam na przykład tak, ogromny sentyment do panów samochodzików czy do toków Wilmowskich, ale myślę, że dzisiaj nie rzuciłabym się na to, żeby sobie to odświeżyć i sprawdzić. Nie. Ale to wiesz, nie gra też pisała książkę.
Ale teraz zmieniać się.
Ja na przykład też mam bardzo trudny sentyment do pana samochodzika i uważam, że nadal się go nie ostatnio sobie właśnie na jakiejś taniej książce kupiłam moją ulubioną wcześniej samochody dwór. Odświeżyłam sobie, przeczytałam, nadal mi się bardzo podobało. Natomiast niektórzy nie autorami woli nie eksperymentować. Na przykład byłam wielką wybicielką Winnetou w wieku bardzo wczesnym młodzieńczym, ale dzisiaj bym chyba się nie odważyła tego przeczytać.
No, nienacki to dobrym przebiegom był i dobrym przebiegom pozostał do śmierci. Polecam ci jego inne utwory, na przykład Raz w roku z Filoławkach, bardzo kształcące na temat życia wsi mazurskiej. Też, bo to pokaźne się jest. Ja mam z kolei takie wspomnienia. No tak. To by ja się. To
ja
były
pierwsze.
To były pierwsze książki pornograficzne, które wyszły w oficjalnym, że tak powiem, wydawnictwie. I to był właśnie raz dziś myślę, że może i ta proza by nie przeszła, już mamy lepszy pornografię. Akurat tutaj. Ja kiedy byłem takim właśnie nastolatkiem, to przeżywałem fascynację przed Estelem. Przeżywałem fascynację fantastyką przygodową, to chyba najbardziej z tego okresu cenił autora, który Bogdan Petecki, który miał kilka naprawdę fajnych tekstów i myślę, że one by się nawet broniły po latach, zwłaszcza te najlepsze jego rzeczy, typu Tylko cisza czy Strefy zerowe. To są naprawdę dobrze napisane młodzieżówki, które bez hańby jakiś tam człowiek może przeczytać, choć Petecki w dużej dawce w tej chwili nie był wskazany, bo był to autor, myślę, że rzeczy bardzo schematyczny, jakby jechał tym samym w kółku, a ja czegoś takiego nie znoszę. Pamiętajcie o jednym, to jest taka uwaga na koniec, że jeżeli wracamy do tych dawnych lektur, po latach już tam, my jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, to jest prawie oczywiste. Jesteśmy już po iluś tam książkach więcej, po iluś tam przeżyciach nam się zmienia kompletnie optyka i czytamy to, ten tekst, na przykład jakąś tam ulubioną metodę z czasów młodości, jako no, w zupełnie już inny sposób, inaczej na to patrzymy, tak jakbyśmy się niejako urodzili na nowo. Czasami przeżywa się bardzo głębokie rozczarowanie, bo te wspomnienia z młodości są zupełnie inne. No, taki los literatury.
Ja będąc nastolatkiem pochłaniałem książki takich pisarzy jak Alistair McLean, Harry Harrison, Planet ze śmierci, czy Stalowy Szczur, cały cykl oczywiście. Przygody już się kona na Barbarzyńcy, a nawet zaznaczają on tak...
Pierwszy wśród...
Nie, nie. To wtedy i oryginalny Howarda, i następcy Jakiegoń, prawda? I czy nawet takie jakieś pozycje jest Dragonlance, albo Tracy, Shipman, Margaret White, to wcale nie będzie mieli tam
pisał,
wiesz, nawet nie jest nie pisane. I po prostu o smok tam, o smokach się ma, na podobnie kultury, ale tam ja też. W każdym razie, dzisiaj mi robić ciągle pięć. Już to był właśnie taki okres człowieka dojrzewającego nastolatka, przygoda, walki i tak dalej. Natomiast właśnie dlatego też wybrałem Stanisława Lema, tego tytułowego idola naszej tutaj dyskusji, bo on właśnie starał się różnie wyzywieje.
Znaczy, lepiej to jest starze.
Tak, i jego czytałem, będąc młodym człowiekiem, później mnie wróciłem, będąc dorosłym i zupełnie inne odczytanie tych samych książek. I wtedy mi się podobały jako chłopakowi, jako już dorosłemu.
Bo Len wyraża to za pop.
Tak,
to jest literatura wyższa. A ona się tak nie starzeje.
I dlatego właśnie Len był tym idolem, a nie Harry Harris.
Chyba tyle. Kończąc, bo zaraz mam rozwodzić, żeby skończyć taki kamień wcześniej. Chciałbym podziękować panelistom za obecność. Państwu też za obecność. Wszyscy z Państwa macie techniki programu.
Jasne.
To zapraszam na program panelistów. Czy może na etapu, może tak szybko przedstawimy?
Dzisiaj o 20 mamy spotkanie autorskie, a jutro jeszcze opowiem wam, dlaczego nie będę zmierzchu i czego nas uczą paranormale o rankowaniu.
I o 10
na panel? I o 10 panel o legendach miejskich.
Ani?
Znaczy ja mam o 20 kolejny panel, tym razem o starej fantastyce, dlaczego warto ją czytać, nie tylko Lema. No o 23 będę mówił o fantastyce socjologicznej z Sintrodzielaką. Organizatorzy uznali, że poważne tematy się najlepiej przydają w żartówce.
O 18 na spotkanie autorskie, a o 19 prelekcje, która mogła właśnie znaleźć się w roku popularno-naukowym, bo z zawodem historykiem Jakub Pistol, gdzie będę mówił o inwigilacji społeczeństwa państw totalitarnych, na przykład naszej ojczyzny.
Tak, w ogóle gdzie jest ten też? Miało parę
zagrań.
W Krakowie podobno.
Dziękuję się.